Zacznę tak trochę matematycznie. Czy mówi wam coś cyfra 27 tysięcy? Na pewno nic, bo to dosyć trudne pytanie. Albo cyfra 12 tysięcy. I 1000, bo mam trzy cyfry. 27 tysięcy, 12 tysięcy i 1000. Nic. Więc podpowiedź. 27 tysięcy dni. 12 tysięcy dni. 1000 dni. To też bardzo trudne. Nie spodziewam się, że skojarzycie. Więc spieszę z wyjaśnieniem. 27 tysięcy dni. Tyle średnio trwa życie człowieka. Około 27 tysięcy dni. Jak wszystko dobrze pójdzie, to przeżyjemy średnio 27 tysięcy dni. 12 tysięcy dni. Tyle mniej więcej, około tylu trwało życie Pana Jezusa na tej ziemi. A 1000 dni to około 3 lat. To tyle było dni Jego służby na tej ziemi. Około 1000 dni trwała służba Jezusa na tej ziemi. 1000 dni, które zmieniło historię świata. 1000 dni, które zmieniło historię człowieka. 1000 niepowtarzalnych dni Syna Bożego w ludzkim ciele na tej ziemi. Jakie były to dni? Czy jesteśmy w stanie skojarzyć chociaż jeden? Czy jesteśmy w stanie wyodrębnić z Pisma Świętego chociaż jeden dzień z życia naszego Zbawiciela, naszego Pana? Dzisiejsze kazanie, moje kazanie, dzisiejsze moje głoszenie zatytułowałem Jeden dzień z życia Jezusa. Celem tego kazania jest pokazać nam wielkość i niezwykłość naszego Zbawiciela. Nie po to, żeby nas pognębić, ale po to, żeby pokazać Jego wielkość. Nie ma nic ważniejszego dla chrześcijanina, jak widzieć wielkość Jezusa Chrystusa. To On ma być tym absolutnie pierwszym, tą alfą i omegą. Bo to nas prowadzi do wywyższenia Jego imienia. On jest absolutnie ponad wszystkim i ponad wszystko. Nasz Pan Jezus Chrystus. A po drugie, refleksja nad naszymi dniami. Jakie są nasze dni? Czy mogę, czy możemy coś zrobić, czy możemy coś zmienić? Nie jest to łatwe. Nie jest to proste. Nasze dni są dosyć podobne do siebie. Kiedy popatrzymy na Ewangelię, które właśnie opisują, głównie skupiają się na tych 3 latach służby Pana Jezusa, zauważamy, i to też zauważamy w naszym życiu, że Jego dni były podobne i różne. Każdy dzień był inny, ale też każdy dzień był w pewnym sensie do siebie podobny. Tak jest w naszym życiu. Każdy dzień jest w pewnym sensie inny, ale też ma wiele takich wspólnych cech zbieżnych z innymi dniami. A więc skupmy się teraz na Bożym Słowie. Jeden dzień z życia Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest to łatwo wyodrębnić w Ewangelii, ale mam nadzieję, że podołamy temu zadaniu i zobaczymy jeden wspaniały, cudowny, niezwykły, niepowtarzalny dzień w życiu naszego Zbawiciela. Podstawą będzie Ewangelia Mateusza, więc Ewangelia Mateusza, najpierw takie ogólne wprowadzenie z rozdziału 4, wersety 23-25, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wersety 23-25. Czytamy: i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami. opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. I szły za Nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodu i z Jerozolimy i z Judei i z Zajordania. Był taki moment, kiedy służba Jezusa zaczęła być szeroko znana. W tym bogatym fragmencie mamy wyodrębnione takie myśli, że to Pan Jezus był aktywny, to Pan Jezus poruszał się. Nie miał jakiegoś miejsca swojej siedziby, biura, gdzie przychodzili do Niego ludzie ze sprawami, ale to On był aktywny, przemieszczał się, podróżował, przemierzał Izrael, tą ziemię, odwiedzał miasta, odwiedzał wioski i mamy wyodrębnione, czym się zajmował. Nauczał w ich synagogach. To była pierwsza myśl. Nauczał w ich synagogach. A więc pierwszym elementem służby Jezusa było nauczanie. I takim typowym przykładem nauczania to jest właśnie kazanie na górze. To jest typowy przykład, w jakim sensie Jezus nauczał, jak nauczał, czego nauczał. A więc nauczając w ich synagogach, drugą myśl, głosząc Ewangelię o Królestwie. To było coś innego, głoszenie Ewangelii. Głoszenie dobrej nowiny i to mamy w Ewangeliach zapisane, podobne jest Królestwo Boże do. To było głoszenie Królestwa Bożego, głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym. I trzecia rzecz, którą się zajmował Pan Jezus, uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc. Tak jest charakteryzowane Jego życie. Tak jest charakteryzowana Jego służba. Tak jest charakteryzowane to, czym się zajmował. Odwiedzał poszczególne miejscowości, nauczał, głosił Ewangelię i kolejna rzecz, uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. I teraz jeden przykładowy dzień z życia Pana Jezusa. Takie wtrącenie z Ewangelii Marka, rozdział 1, werset 31. Czytamy, a wczesnym rankiem, przed świtem, wstał i wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Jest to jeden zapis w Ewangeliach, wszystkich Ewangeliach o poranku Pana Jezusa. Trudno jest wyciągnąć ostateczny wniosek, czy to był absolutnie zwyczaj, czy to było jednorazowe zdarzenie, ale śmiem twierdzić, że takich poranków w życiu Jezusa było sporo. Że wstawał wcześnie rano, przed świtem, udawał się na puste miejsce i tam się modlił. Bo wiedział, że przed nim dzień pełen służby, dzień pełen konfrontacji, dzień przeróżnych rozmów, przeróżnych sytuacji, gdzie będzie potrzebował Bożej mocy, gdzie będzie potrzebował Bożego namaszczenia, gdzie będzie potrzebował Bożej mocy, która spoczęła na nim. Więc zaczynał swój dzień wcześnie rano i zaczynał go od modlitwy, od rozmowy z Ojcem, a później rzeczy działy się już zgodnie z tym, jak Bóg go prowadził, jak Duch go prowadził, jakie pojawiały się okoliczności. I dalej w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale czytamy, że taki to był poranek i taka to była chwila. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. A więc mamy pierwsze zdarzenie w tym dniu, który się rozpoczął w życiu Pana Jezusa, że oto koło miejscowości Kafarnaum, bo góra błogosławieństw, tak zwana, czy góra, na której zostało wygłoszone kazanie, mieści się blisko Kafarnaum, miasta nad Jeziorem Galilejskim. Tam zgromadził się tłum, więc Jezus, widząc tłum ludzi, który przyszedł, poszedł na górę, wstąpił na wzgórze, które było nieopodal miasta Kafarnaum, ponieważ w takich okolicznościach mógł być lepiej słyszalny, mógł być lepiej odbierany, mógł przekazać to, co chciał przekazać w tym dniu. A więc Jezus wstąpił na górę, tłum się zebrał w pobliżu tego wzgórza, uczniowie przystąpili do Pana Jezusa i On otworzył swoje usta i nauczał ich. Robił to, o czym wcześniej czytałem, nauczał ich Bożego Słowa. Ciekawe jest, że to spotkanie całkowicie było skupione tylko na nauczaniu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale podczas tego spotkania Pan Jezus nikogo nie uzdrowił. Pan Jezus absolutnie nie zajmował się w tym momencie pomaganiem ludziom, w tym sensie uzdrawianiem, tylko nauczał. I mamy aż 3 rozdziały w Ewangelii skupione, opisane jest nauczanie Pana Jezusa, rozdział 5, 6 i 7, to kazanie, kazanie na górze. Pan Jezus absolutnie skoncentrowany był na nauczaniu Bożej prawdy, na nauczaniu Bożego Słowa, na wyjaśnianiu istoty prawa, że istotą prawa jest miłość do Boga i miłość do bliźniego. To w tym nauczaniu zawarł, to w tym nauczaniu chciał powiedzieć. A więc ten dzień zaczyna się od tego, że Pan Jezus, widząc tłumy, zaczyna ich uczyć Bożego Słowa. I pozwólcie, że z tego przebogatego kazania wyciągnę 3 takie podsumowujące myśli, które nam zilustrują, co Pan Jezus nauczał, jaka była Jego ta główna przewodnia myśl, do czego zmierzał w swoim nauczaniu, co chciał przekazać. I pierwsza taka myśl, Mateusz 5 rozdział, werset 48. Ewangelia Mateusza 5 rozdział, 48 werset. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Czyż nie są to mocne słowa? Czy nie są to wręcz słowa, które stają się dla nas wyzwaniem, które nie wiemy, jak się z nim zmierzyć? I chcę zauważyć jedną ważną myśl w tym stwierdzeniu Jezusa, w tym nauczaniu Jezusa, że odniesieniem, punktem odniesienia jest Bóg, a nie człowiek. Zobaczcie, jak my postępujemy, że my bardzo często nasze życie konfrontujemy, czy stawiamy przy drugim człowieku. Porównujemy się z drugim człowiekiem. To jest takie naturalne, żeby porównać się z bratem, porównać się z siostrą i powiedzieć sobie, nie jest źle. Ale w nauczaniu Pana Jezusa jak gdyby tym punktem odniesienia nie jest człowiek. Nie jest doskonałość jakiegoś człowieka, tylko Jezus mówi, bądźcie wy wtedy doskonali albo dojrzali, bo to słowo też tak można zrozumieć, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. A więc bracia i siostry, zmieńmy punkt odniesienia. Jeżeli się już porównujemy, to odnośmy to do Pana Jezusa Chrystusa, jakim On był. Bo Pismo mówi, że jakim On był na tym świecie, tacy my mamy być albo dążyć do tego, żeby tacy być. To jest punkt odniesienia. Jeżeli chcemy dobrze wyglądać, to zawsze znajdziemy kogoś, kto wygląda gorzej. Tak? Zawsze znajdziemy kogoś, przy kim będziemy się dobrze czuli. Ale zasada jest taka, że równajmy do najwyższego. Równajmy do tego, który jest pełnią doskonałości. Bo wtedy nas to motywuje, inspiruje. Bo wtedy powoduje to, że widzimy potrzebę zmiany. Że widzimy potrzebę rozwoju. Jeżeli za punkt odniesienia wybierzemy kogoś, kto, no nie chcę nic złego powiedzieć, ale kogoś, kto nie będzie nas w żaden sposób motywował do rozwoju, to staniemy w miejscu. Dlatego tak bardzo ważne jest zastanawianie się nad Jezusem, rozważanie osoby Jezusa, przyglądanie się Jezusowi, widzenie tej pełnej doskonałości, która była w Nim. To jest nasz punkt odniesienia. Czytając kontekst, w jakim zostało powiedziane to słowo, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest, pozwólcie, że przeczytam kontekst, bo on ma znaczenie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. To takie ludzkie, tak? Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Pod tym możemy się podpisać od tak. A ja wam powiadam, i to jest ta poprzeczka, którą stawia Pan Jezus, ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? I teraz bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Miarą doskonałości jest stosunek do naszych wrogów. Pomyślmy o tym. Miarą przemienionego życia, miarą dojrzałego, przemienionego życia jest stosunek do naszych wrogów. Jeśli zawiesimy poprzeczkę niżej, to też nie będziemy mieli motywacji do tego, aby dążyć do przemiany. Aby dążyć do tego, żeby Bóg ciągle w nas pracował i pracował. Naturalną reakcją naszych emocji jest to, że jeżeli ktoś nas krzywdzi, to zamykamy się na tą osobę. Okazujemy gniew, okazujemy złość, okazujemy chęć odwetu albo w najlepszym przypadku mówimy, niech cię Boża sprawiedliwość dosięgnie. Ale miarą dojrzałości, miarą doskonałości jest stosunek do naszych wrogów. Jezus Chrystus to pokazał własnym życiem. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, bo nie widzą, co czynią. Oto miara dojrzałości, miara doskonałości przedstawiona nam w nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa. Druga myśl z następnego rozdziału, szóstego rozdziału, werset 21. Może ona będzie nieco bardziej przyjazna dla nas, ale jakże ona jest głęboka. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam będzie. Czyż nie jest to prawdą? Pomyślmy, czy to nie jest, czy to zdanie Jezusa nie zawiera jakiejś przegłębokiej prawdy na temat nas samych. Że gdzie jest nasz skarb, tam jest nasze serce. Nie może być inaczej. Popatrzmy, jak to determinuje całe nasze życie. I jak, że to jest niesamowicie ważne. A mądry Salomon pisał, bardziej niż wszystkiego innego szczerz swojego serca. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Pan Jezus powiedział to w kontekście takim, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodziej nie podkopuje i nie kradnie, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Popatrzmy, jeżeli nam się przydarzy to nieszczęście i ulokujemy nasz skarb, naszym skarbem nazwiemy rzeczy, które nas otaczają, to nasze serce niepostrzeżenie zmierzy w tamtym kierunku. Może nawet tak szlachetna i wielka sprawa, jak nasze osobiste życie rodzinne, jeżeli urośnie nam do rangi skarbu, to tam może nasze serce się zatracić. I Pan Jezus będzie spychany, będzie schodził na dalszy, na drugi plan. Ale nie wiem, czy wiecie to, że Pan Jezus nigdy nie będzie drugi w naszym życiu. Nigdy. On ma tylko jedno miejsce. Albo jest pierwszy, albo go nie ma. On sobie nie pozwoli na to, żeby być na którymś miejscu w naszym życiu. Jeżeli samowolnie zepchniemy go z tronu, to on zawalczy o ten tron. W naszym życiu zawalczy. Jeżeli się poddamy, wróci. Jeżeli się nie poddamy, odejdzie. Bóg wyraźnie powiedział, Jezus to zacytował, że będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły. Tam nie ma miejsca na jakieś inne pośrednie znaczenie Syna Bożego w naszym życiu. A więc, gdzie jest Twój skarb, tam jest Twoje serce. I chcę Wam powiedzieć i sobie też przy okazji, że zrzucenie Boga z pierwszego miejsca w życiu jest bardzo kosztowne. Zrzucenie Boga z pierwszego miejsca i wyznaczenie, próba wyznaczenia Mu innego miejsca w naszym życiu może nas wiele kosztować. Doświadczył tego na swoim życiu na przykład taki zacny człowiek jak król Hiskiasz. Nie wiem, na ile dokładnie znacie historię tego wielkiego, wspaniałego króla, króla Hiskiasza, ale pozwólcie, że zacytuję dwa miejsca i próbuję je skomentować. Pierwsze miejsce, druga księga Kronik, 29 rozdział, werset pierwszy i werset drugi. I czytamy, Hiskiasz objął władzę królewską, mając 25 lat. Panował zaś w Jerozolimie 29 lat. Matka jego miała na imię Abija, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. Król Hiskiasz postawił Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. Czytamy o niezwykłym błogosławieństwie, które było nad życiem tego człowieka. Wprowadził reformy, odbudował wielkość Izraela. Bóg w niesamowity sposób go błogosławił. Kiedy przybyła armia asyryjska i stanęła pod murami Jerozolimy, armia 180 tysięcy ludzi i gotowała się, żeby zdobyć Jerozolimę, jednej nocy wyszedł anioł i pozbawił życia wszystkich wrogów. Król Hiskiasz zatriumfował i wieść o nim rozeszła się po całej tamtym obszarze. I Hiskiasz był uznawany jako wielki król, bo Bóg był z nim. I później przyszedł taki moment do życia Hiskiasza, że śmiertelnie zachorował. I Bóg powiedział mu, uporządkuj swój dom, bo umrzesz. I wtedy Hiskiasz w sposób niezwykły modlił się do Boga, aby Bóg darował mu jeszcze 15, czy darował mu jeszcze lata życia. I Bóg wysłuchał modlitwy Hiskiasza i przedłużył jego dni o 15 lat. Co się powinno stać wtedy? Kiedy Bóg wysłuchał modlitwy Hiskiasza i uzdrowił go, i darował mu życie, i przedłużył jego dni, co się powinno stać? Powinien oddać Bogu chwałę. A wyobrażacie sobie, że stało się inaczej? Ten mąż Boży, wtedy, kiedy został uzdrowiony, zachował się przedziwnie. Nikt nie zna serca. Przewrotne jest serce człowieka. Mi się to, nie mogę zrozumieć tego, jak taki człowiek jak Hiskiasz mógł się w ten sposób zachować. I w drugiej księdze Kronik, 32 rozdziale, wersety 24-26, czytamy, w tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. I następne zdanie, jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. To też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Jak to możliwe? Zostałeś uzdrowiony i zamiast oddać Bogu chwałę, twoje serce wzbiło się w pychę. Czy kiedyś myśleliście, że jest to możliwe? Oto uzdrowienie staje się przekleństwem dla Hiskiasza. Doprowadza go do punktu krytycznego. Jego serce wznosi się w pychę. I czytamy, to też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Z powodu uzdrowienia. Spadł na nich gniew Boży. I dzięki Bogu za następne zdanie. Wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swojego serca. A on sam oraz mieszkańcy Jerozolimy, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana. Zreflektował się. Bóg dał mu opamiętanie. Wracam do tej myśli. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Przymierzu Bóg może być jedynie pierwszy w naszym życiu. Jeśli z jakiegoś powodu próbujemy Boga odsunąć na dalszy plan, Bóg zawalczy o pierwszeństwo w naszym życiu. Ale kiedy Bóg zawalczy o pierwszeństwo w naszym życiu, mogą stać się rzeczy bardzo trudne i bardzo dziwne. Nieprzewidywalne. nieplanowane. A to wszystko po to, żeby ukorzyć pychę naszego serca i powiedzieć na nowo: Panie Jezu, panuj w moim życiu. Bądź tym, który jest pierwszy w moim życiu. A jeśli gdziekolwiek moje serce skłania się ku jakiejś próżności, to zmień to. Bo przecież Ty jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. I jeszcze jedna myśl skazania na górze z rozdziału 7, 12 wersetu. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Taka jest istota prawa Bożego i nauczania proroków. Czy nie jest to proste? Jak chcecie, aby ludzie nam czynili, mi czynili tak, ty czyń drugiemu. Proste, nieskomplikowane, ale jakże wymagające. Jakże trudne do wdrożenia. Że tego, czego oczekuję od drugiego człowieka, to sam najpierw powinienem dać drugiemu człowiekowi. Zasada jest prosta. Oczekuję miłości, powinienem dawać miłość. Oczekuję uprzejmości, powinienem sam być uprzejmy. Oczekuję, że inni będą dobrze o mnie mówić, powinienem sam o innych dobrze mówić. Oczekuję, że inni nie będą na mój temat plotkować, nie powinienem na temat innych ludzi plotkować. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest proste. Czy my rozumiemy to nauczanie Jezusa? Rozumiemy je. A tak się z nim boksujemy. A tak nam jest trudno. A tak nam jest trudno się do tego zastosować. A więc pierwsza część, czy pierwszy jakiś czasookres tego dnia, to nauczanie, to słynne kazanie na górze, z którego przytoczyłem kilka myśli. Kazanie się kończy, nauczanie się kończy. W wersecie 8, rozdziale 1 czytamy, że Pan Jezus, gdy zakończył, stąpił z góry, poszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi. Pan Jezus zakończył, stąpił z tej góry i poszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi. I Pan Jezus, kiedy zakończył, zmierzał w kierunku Kafarnaum, bo tam mieszkał, bo tam w tym okresie przebywał. Więc ze wzgórza, które było w pobliżu, zmierza do Kafarnaum. I jak wcześniej powiedziałem, podczas tego nauczania nie uzdrowił żadnego człowieka, ale na to nauczanie przyszedł i gdzieś z boku stał trędowaty. Gdzieś z daleka przyglądał się, może z daleka przysłuchiwał się człowiek trędowaty temu, co Pan Jezus mówi. Nie wiem, czy słyszał, jak to było daleko, ale nie zbliżył się do tego tłumu, czekał na swój czas. Może myślał, że Pan Jezus będzie uzdrawiał, ale Pan Jezus nie uzdrawiał, Pan Jezus tylko nauczał. Więc kiedy zobaczył, że Pan Jezus opuszcza to miejsce, schodzi, czytamy w 8 rozdziale, w następnych wersetach, i oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon. Jezus wraca do Kafarnaum i ten trędowaty przychodzi do Niego. Przyszedł na spotkanie z Jezusem, liczył, że może Jezus będzie uzdrawiał, ale nauczał. Więc teraz podchodzi do Jezusa, przychodzi, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Szanuję tego trędowatego. Podoba mi się jego postawa. Człowiek z wielkim problemem, ale z taką skromnością, z taką normalnością, powiedziałbym z pokorą serca, przychodzi, składa pokłon, a więc to jest głęboki pokłon, to jest prawie upadnięcie na twarz. Składa pokłon Jezusowi i mówi: Pan, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zawiesza swój głos i czeka, co będzie teraz. Nie naciska, nie atakuje. Pan, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czeka na odpowiedź. Odpowiedź jest taka. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I znów nasz Pan. Nasz Pan jest: chcę, bądź oczyszczony. Ile razy znajdujecie Jezusa na nie? Chyba wobec tylko faryzeuszy. Ile razy Jezusa znajdziecie w Biblii na nie? Trędowaty jest tego przykładem. Chce, bądź oczyszczony. Wspaniała postawa Trędowatego i wielkość naszego Pana. Niestraszny mu trąd. Wyciąga swoją dłoń pełną Bożej mocy, Bożego życia i Bożego zdrowia. I to nie trąd przechodzi na niego, ale życie, które jest w Jezusie, przechodzi na Trędowatego. Oto tutaj coś więcej niż siła trądu. Oto tutaj moc zdrowia i moc życia, która przechodzi na Trędowatego. Jezus się nie zanieczyszcza, ponieważ trąd nie przechodzi na Niego. Tylko to, co jest w Nim, moc Boża, moc Ducha Świętego przechodzi na Trędowatego i człowiek zostaje uzdrowiony. Dalej, co się dzieje dalej? Jezus zmierza do Kafarnaum. To dalej ten sam dzień i przychodzi do Kafarnaum. I w 8 rozdziale od 5 do 7 wersetu czytamy, a gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. A więc mamy nową sytuację. Jezus wchodzi do Kafarnaum, a tam stacjonują rzymskie wojska, wojska okupanta, wojska wroga. Rzymianie mieli bardzo różny stosunek do Żydów. Byli tacy przyzwoici Rzymianie, jak niektórzy setnicy, znajdujemy ich w Ewangeliach, ale byli też dranie, którzy wyrządzali wiele zła Izraelowi. Nie chcę mówić, ale to możemy poczytać w historii, co robiły wojska rzymskie, w jaki sposób torturowali, w jaki sposób wykorzystywali dziewczyny, kobiety. Wiele dzieci w Izraelu były to dzieci rzymskich żołnierzy, z którymi nie wiadomo było, co robić, jak je uznawać, jak je traktować. A więc ktoś, kto jest absolutnym wrogiem, ktoś, kto zasługiwał na pogardę i na odrzucenie, przychodzi do Jezusa i mówi, mój sługa, mój niewolnik, a więc nie jest to Żyd, jest to poganin. I jego sługa, jego niewolnik najprawdopodobniej też jest poganinem, leży sparaliżowany i tu ważne słowo, bardzo cierpi. A jeżeli ktoś bardzo cierpi, to dla Pana Jezusa to jest, wiecie, pewien sygnał. On nie był obojętny wobec wielkiego cierpienia. I ktoś bardzo cierpi. A więc Syn Boży reaguje i Jezus mówi, rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. I znów wielkość naszego Pana. Krótka odpowiedź. Przyjdę i uzdrowię go. Trędowaty usłyszał, chcę, bądź oczyszczony. Rzymski żołnierz usłyszał, przyjdę i uzdrowię go. I tak też się stało. Jezus zbacza z drogi, idzie do tego człowieka i dokonuje cudu uzdrowienia. I trzecie zdarzenie w Kafarnaum. Pan Jezus już teraz przychodzi do domu Szymona, bo najprawdopodobniej tam się zatrzymał, najprawdopodobniej tam mieszkał. I czytamy w 8 rozdziale, wersety 14 i 15, gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce, dotknął się ręki jej, ustąpiła gorączka, ona zaś stała i posługiwała mu. Oto tak zwyczajnie, oto teściowa Szymona leży w gorączce. Pan Jezus wchodzi do tego domu, widzi sytuację, że jest jakaś potrzeba, odwyciąga rękę, uzdrawia, podnosi. Taki był nasz Pan w czasie swojego życia tutaj na ziemi. Dalej czytamy, że teściowa wstała i posługiwała mu, posługiwała, a więc najprawdopodobniej przygotowała jakiś posiłek. Pan Jezus po nabożeństwie nauczającym, po nauczaniu, później w drodze do Kafarnaum dokonuje uzdrowień Trędowatego. W Kafarnaum sługę setnika, później wchodzi do domu, uzdrawia teściową, a więc ma czas odpoczynku, ma czas na posiłek, ma czas, aby spędzić go troszeczkę w oddaleniu od tłumów. I co było dalej? Co się działo tego dnia, kiedy Pan Jezus przebywa w domu Szymona Piotra? Dowiadujemy się w 8 rozdziale, to będzie ostatni akcent tego dnia, w 8 rozdziale, w 16 wersecie, a gdy nastał wieczór, następuje wieczór, a gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza, proroka mówiącego, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Oto koniec dnia. Mieszkańcy Kafarnaum wiedzą, że Jezus jest w domu Szymona Piotra. Przychodzi wieczór i tłum chorych ludzi staje pod domem. Pomyślmy, jaki to był widok. Tłum opętanych, tłum chorych, tłum ludzi z potrzebami. Mógł to być przerażający widok. Może były nieprzyzwoite zachowania. Może były krzyki, może były wrzaski. Może i ktoś dar szaty z siebie. To nie było od tak przyzwoite nabożeństwo i spotkanie jak nasze. Tłum zdemonizowanych, chorych ludzi. Ktoś przyszedł o kulach, kogoś przyniesiono. Ktoś był bezdomny, ktoś był biedny. Ktoś był obdarty, ktoś był brudny. I ci wszyscy ludzie stanęli pod domem Szymona Piotra. Dowiadujemy się, że Jezus wyszedł do tych ludzi. I dowiadujemy się, że On ich uzdrawiał, że wypędzał duchy słowem wypowiadanym i ich uzdrawiał. Już nie nauczał. Zwróćcie uwagę, na tym wieczornym spotkaniu Jezus już nie głosił, Jezus już nie nauczał, tylko uzdrawiał ludzi. I pomyślałem sobie, jakże zmieniło się oblicze tego tłumu, gdy Jezus skończył swoją służbę. Wyobraźmy sobie, jak zmienił się wygląd tego tłumu, jak zmieniło się zachowanie tego tłumu, jak zmieniła się charakterystyka tego tłumu, kiedy Jezus zakończył swoje posługiwanie. To był już inny tłum ludzi. Z grona żałośników stali się gronem świętującym, oddającym Bogu chwałę i cześć. To był długi dzień w życiu Jezusa. Ale czyż niezwykły? Jakiż niezwykły? Dzień, który rozpoczął się poranną modlitwą, później nauczaniem. Gdy zakończył nauczanie w drodze do Kafarnaum, uzdrowił trędowatego. W Kafarnaum uzdrowił sługę setnika, później uzdrowił teściową Szymona. A pod wieczór, kiedy zgromadził się tłum, uzdrowił wielu, wielu, wielu ludzi. Zmierzając do końca, mając to wszystko na uwadze, zwracam się do siebie i do was, że zobaczmy wielkość naszego Pana. Zobaczmy wielkość naszego Mistrza. Zobaczmy wielkość Syna Bożego. To jest pierwsza myśl z tego kazania, które dzisiaj przekazuję. A to wszystko po to, abyśmy mogli Go wywyższyć i uwielbić. I druga myśl. Jaki jest mój dzień? Może nie lubisz poniedziałków? Większość z nas. Poniedziałek to poniedziałek. Piątek jest kochany, ale poniedziałek taki mniej. Nawet o piątku właśnie mówią piąteczek niektórzy. Albo piątuś. Poniedziałek to poniedziałek. Dni są do siebie podobne, ale są różne. Możemy sobie postawić pytanie, czy w poniedziałek mogę spełniać Bożą wolę? Czy we wtorek mogę spełniać Bożą wolę w moim życiu? Czy środę też mogę to robić? A więc, bracia, siostry, kończąc, zapraszam was do modlitwy. W takiej osobistej refleksji. Porównaj się dzisiaj z Panem Jezusem Chrystusem. Nie szukaj innego punktu odniesienia. I niech to będzie dla nas motywem do refleksji, do modlitwy, do tego, aby przed Nim ukorzyć swoje serca. Powstańmy. Proszę, powstańmy. Halleluja, dzięki Ci, Panie.